Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji Porady Pedagoga Psychologa. W dniu dzisiejszym, to jest wtorek grudniowy, 11. Witamy tak, ojca dyrektora.
Mnie to już tam...
Ale przede wszystkim witamy pana Tomka Biernata, pana profesora, który przyjeżdża, co prawda mieszka w Toruniu, po sąsiedzku niemalże.
Pochodzi z Podlasia?
Pochodzi. Nie.
O,
chłopak z Mazur.
A Mazury, hej, Mazury.
Tak, pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, chociaż w Toruniu rozpoczynał swoją naukową karierę.
Tak?
I kiedy doktorat wszyscy robił, to też przychodził na audycję Poradę Pedagoga Psychologa i pierwsze z audycji. Bardzo regularnie pamiętam, jak pan Tomek zawsze przygotowane był, pytania były
I dla
nas.
Była książka wydana.
A potem była książka, tak.
Porady Pedagoga i Psychologa, tak, prawda? Tak.
Praktyka wychowania rodzinnego. Na podstawie tych audycji.
Tak, ale właśnie i nie ma tej książki już. A to była dobra książka. No.
By trzeba było pomyśleć.
Cieszę, może ciąg dalszy.
Nie wiem, czy była dobra, bo słyszałem raz, że jeden z księży za pokutę rodzicom nakazał przeczytanie tej książki, więc to chyba trochę za karę było.
To ja słyszałem, jak święty Jan Paweł II powiedział coś tam, czy jako profesor jeszcze na kulu, ktoś mówił o jego książkach. A to za pokutę czytać.
To może tak, dlatego.
Nie można powiedzieć, że nie były dobre, były bardzo dobre.
Oczywiście.
Także... Ale ojcze, te audycje i pan Tomek właśnie z takimi przerwami.
Jesteście już tak zaprzyjaźnieni, widzę.
Zaprzyjaźnieni.
Już pan Tomek mówi, pani Kama.
Tak,
a ja muszę mówić panie profesorze.
Absolutnie nie.
No tak, bo co, komu cześć.
No tak, bo to jednak praca włożona była ogromna.
Tak, i gratulacje, to jest rozwój, to jest ciężka praca.
Także te audycje i właśnie z panem Tomkiem rozmawialiśmy przed audycją, że pan Tomek zdziwiony był, bo gdzieś tam wyjeżdżał na wakacje i się okazuje, że głos jest rozpoznawalny. Czyli ludzie nie widzą, bo jeszcze nie w telewizji, bo rzadziej.
To musimy w telewizji.
Teraz częściej pana Tomka do telewizji musimy prosić.
Ale na serio to są bardzo ważne sprawy. Pedagogika. Proszę państwa, wychowywać, prawda? Od jakiego słowa jest pedagogika? Tak. Pytam nieraz studentów.
Pedagogos.
Pedagogikę, prawda? Tak, wychowywanie.
Ten, który prowadzi
tak,
dziecko.
Tak, wychowywanie. Co to jest wychowywanie, prawda? Niektórzy myślą, że tylko tyle, co wychów.
Tak.
Wychów. No niestety, to nie
hodowla.
Wychów.
Hodowla, tak. Albo tresura, niektórzy myślą, taniec, to tak. A to jeszcze więcej.
Ten taniec też jest potrzebny.
To jest tresura bardziej, ale to taki etap, ja to nazywam.
Kroków trzeba nauczyć podstawowych.
Trzeba nauczyć, to też jest tak.
No taniec, rytmika, to wszystko jest potrzebne do rozwoju. Tak. Inne rzeczy, wszystkie języki, uczyć się, cokolwiek. Uczenie się, to też bym powiedział.
Proszę ojca.
A propos języków,
właśnie dzisiaj z panem Tomkiem chcielibyśmy porozmawiać o małżeństwach mieszanych. Na emigracji.
To znaczy, moje poglądy
w Polsce również.
Tak.
Powiem moje poglądy. Do małżeństwa trzeba szukać po prostu jedności. I tu bardzo pomaga właśnie jedna kultura, jeden język, jedna religia. Bardzo pomaga. Mhm. Jakkolwiek to jeszcze jedność ducha musi być. Jedność ducha.
Badania to potwierdzają, że to są trudne małżeństwa. Małżeństwa mieszane.
Tak bardzo szybko powiem. Pamiętam, jestem w Paryżu na mszy świętej. Mówię, pan z wami? I patrzę na ludzi i od razu myślę, tą twarz znam. Skąd? I po mszy świętej rozmawiam z ludźmi. To była msza święta dla Polaków. I patrzę, gdzie ja tego człowieka? I później już wiem, gdzie. To był jeden ze studentów, jak byłem duszpasterzem akademickim. Przychodził do duszpasterstwa i pytam się, co pan robi, gdzie pan mieszka? W Paryżu. Gdzie pan? Jak? Żonaty? Tak. A to jest Polka czy nie francuska? Jak? Różnica kultur.
Mm-hmm.
I zaraz posmutniał.
I posmutniał.
Bardzo ważne. Ja patrzę na przykład, jak Polki zobaczą, spodoba im się taki mężczyzna, bo ciemniejsza cera tego, o tak, i z tym Arabem, a później idź do haremu, no, jedź tam. No tak jest, to są dramaty. Do małżeństwa trzeba mieć jeszcze rozum, nie tylko emocje i hormony. Nie?
Tak, to jest
rozum brać. Musi
to jest małżeństwo też.
Czy pan się zgodzi, że nawet zbadać, jaka rodzina.
Oczywiście.
Problemy chorób różnych. Nie daj Boże, choroby psychiczne, odchylenia osobowości. To wszystko razem. Także to nie jest.
A tu to poznanie jest często utrudnione z braku języka.
Nie wiem, czy pan się zgodzi, panie profesorze, że przed małżeństwem
muszę posłuchać, co mężczyźni mówią.
Patrzą na siebie w różowych okularach.
Bardzo różowe, proszę ojca.
A po małżeństwie, po ślubie, w czarnych niejednokrotnie. Jedne i drugie są fałszywe.
Jedne i drugie zaburzają obraz.
Jak ktoś kiedyś powiedział, nikt nie jest tak dobry, na jakiego wygląda i nikt nie jest taki zły, na jakiego wygląda.
Przepraszam, ale to już był wstęp, prawda?
Tak, będziemy mówić.
Dziękuję, że pan jest.
Dziękujemy za ten wstęp i za wprowadzenie.
To dziękujemy panu, że pan jest.
Proszę państwa, ten temat
pani jak już... Kama, która od początku z Małgosią.
Tak, z panią Małgosią. Ojciec z kaplicy nas tak wybrał.
To było ciekawe.
To było bardzo ciekawe, tak. Wracamy do naszych audycji i do tematów, które pan Tomek od kilku miesięcy już,
tak, już
kontynuuje. Tak, już teraz można nazwać to cyklem, chociaż nie zamierzaliśmy, żeby to był cykl, ale już myślę, że to można nazwać cyklem, ponieważ są to audycje, które mówią nam o tym, jak widzimy, jak naukowiec, jak profesor, który robi badania, widzi nasze życie, które pełni się w innej kulturze. W innym środowisku, w innym kraju, w innych zwyczajach, w innych obyczajach. Jak my sobie z tym radzimy?
Tak, to są audycje, które dotyczą problemu emigracji zarobkowej. I kilka razy o tym mówiliśmy już szczegółowo, rozwijając różne wątki i ten cykl jakoś tak się spontanicznie, naturalnie rozrastał. Natomiast dzisiejsza audycja będzie poświęcona zjawisku małżeństw mieszanych, ponieważ te małżeństwa powstają...
Mieszane, to znaczy, że tak. Oczywiście kobieta i mężczyzna, na pewno.
Na pewno.
Bo o tym mówimy, ale... Mężczyzna, Polak, kobieta innej narodowości, innej kultury. Albo odwrotnie.
Jest wiele różnych postaci czy typów małżeństw mieszanych. Mogą to być małżeństwa mieszane na płaszczyźnie etnicznej, a więc małżonkowie pochodzą z różnych grup etnicznych, dzisiaj też możemy powiedzieć narodowych. Mogą być małżeństwa mieszane na podłożu rasowym, również taki się wyróżnia. Małżeństwa na podłożu klasowym także mają charakter mieszany, także na płaszczyźnie religijnej możemy mówić o małżeństwach mieszanych. Jeden z małżonków jest jednego wyznania, drugi innego. Ja myślę, że dzisiaj możemy też mówić o małżeństwach mieszanych na podłożu światopoglądowym. W takich sytuacjach, kiedy na przykład jedno z małżonków wierzy, drugie nie. I to jest niezwykle ciekawe zjawisko. Myślę, że szczególnie w ostatnich czasach warto by kiedyś temu poświęcić jedną z audycji. A więc jest dużo różnych płaszczyzn tego mieszania małżeństw.
Czyli mamy kolejne audycje i ja cieszę się ogromnie, że będziemy kontynuować, bo przecież wiemy doskonale, że chyba nie ma polskiej rodziny, z której ktoś bliski albo najbliższy nie wyjechał i nie związał się z kimś, lub nie mamy kogoś spośród znajomych, kto, o kim wiemy, że jest w związku, czy to córka koleżanki, czy to koleżanka, czy to brat, czy to siostra, czy to dzieci najbliższych.
Tak, to jest naturalna sytuacja. Ludzie migrują, często w poszukiwaniu pracy, są za granicą i często szukają bliskiej osoby. w tych sytuacjach tworzą się związki. Nieważne już, czy sformalizowane, czy niesformalizowane. Natomiast można powiedzieć, że powstają związki mieszane. I tutaj można powiedzieć, że tym, co różni małżonków, jest pochodzenie społeczno-kulturowe. Dlatego niektórzy mówią o małżeństwach interkulturowych. To nie tylko dwie osobowości, czy dwie psychiki, ale także dwie różne kultury. I tutaj ksiądz dyrektor wspomniał o bardzo ważnej rzeczy. Jednym z istotnych warunków powodzenia małżeństwa, zanim do niego dojdzie, jest dobre poznanie rodzin pochodzenia, współmałżonka, jeszcze w okresie narzeczeństwa.
Może dlatego tak. To narzeczeństwo takie ważne. Zapomnieliśmy o tym narzeczeństwie. Przeszliśmy od tego narzeczeństwa w wielu wypadkach od razu do takiego życia jakby małżeństwo. Nie ma tego narzeczeństwa, nie ma spotykania się rodzin, tylko młodzi się spotykają.
Nie ma tego okresu próby. Narzeczeństwo było zawsze okresem takim poprzedzającym próby.
Ale nie w takim znaczeniu, jak teraz się mówi. Tak, popróbujemy się.
Tak, ale próby, która nie włącza wspólne mieszkanie ze sobą, wspólne życie i tak dalej. Wręcz przeciwnie, ta próba polegała jednak na zachowaniu dystansu, na zachowaniu pewnych norm, na wstrzemięźliwości i to był prawdziwy sprawdzian.
I to była ta próba.
To była ta próba. Natomiast o wiele trudniej, jeżeli to małżeństwo mieszane powstaje poza granicami i osoba pochodzi z egzotycznej kultury. Często nie znamy
sama
nawet języka, my musimy korzystać...
Sama pochodzi z innej kultury, jest w innej kulturze i my jeszcze wchodzimy w tą trzecią, inną kulturę.
I musimy posługiwać się nawet nie własnym językiem, tylko uniwersalnym, na przykład angielskim, żeby się porozumieć z tą osobą. Więc tu już się pojawia pewna bardzo ważna kwestia poznania rodziny pochodzenia, ale także podstawowa komunikacji, tak, dobrej komunikacji, do której potrzebny jest język. I porównując nawet język polski i angielski, one mają różną swoją specyfikę. My potrafimy, posługując się językiem polskim, dużo bardziej określić pewne subtelne stany uczuciowe niż na przykład w języku angielskim, który jest językiem prostszym. I tu już często dochodzi do takich niuansów.
Ja nie znam, przyznaję, nie znam języka angielskiego. W związku z tym rzeczywiście to, co pan mówi, my bardzo często znajdujemy dziesiątki słów na określenie jednej emocji. Tak?
Tak. A w języku angielskim jest dużo mniej takich wyrażeń. Pewne w ogóle określenia nie istnieją. Nie są to łatwe małżeństwa, ponieważ jakby spotykają się w nich dwa światy, dwa różne, odrębne światy. Często różnią się w wielu różnych wymiarach. Od na przykład przyzwyczajeń kulinarnych, od kuchni narodowej, a skończywszy na mentalności, czy czymś, co kiedyś socjologowie określali charakterem narodowym. Że naród stwarza określony charakter. No kiedyś takie pojęcie było, dzisiaj jest mniej popularne, niektórzy je odrzucają. Badania nad małżeństwami mieszanymi pokazują, że w porównaniu do małżeństw jednorodnych, tak zwanych homogenicznych kulturowo, mają pewne odmienne cechy. Po pierwsze, wiele badań pokazuje, że w małżeństwach mieszanych małżonkowie mają niższy poziom satysfakcji małżeńskiej w porównaniu do tych małżeństw jednorodnych. Czyli to zadowolenie z małżeństwa, ze wspólnego życia jest trudniejsze, jest niższe. Chociażby z tych względów, że właśnie czasami te kultury w różny sposób ze sobą dialogują. Oczywiście małżeństwa międzykulturowe to takie małżeństwa, które powinny łączyć te kultury, ale jest to niezwykle trudne, jeżeli te kultury są istotnie od siebie różne. Badania pokazują, że w małżeństwach mieszanych występuje wyższe ryzyko rozwodów. Czyli częściej rozpadają się te związki, chociażby ze względu na niemożność takiego głębokiego porozumienia, także współpracy, pogodzenia tych charakterów czy tych różnic, które biorą się z rdzennych kultur.
Światopoglądy, te
światopoglądy,
religie, tak,
wszystko... bardzo ważny czynnik religijny. Nawet jeżeli to jest, są to religie chrześcijańskie, to także okazuje się, że pewne różnice mogą być trudne do pogodzenia i że w sensie takich codziennych praktyk życia, a już szczególnie kiedy na świat przychodzą dzieci, kiedy rodzą się dzieci, trzeba podejmować ważne decyzje, na przykład jaki język przekazywać jako pierwszy język. To jest na przykład bardzo ważne. Albo jeszcze wcześniej, na przykład jakie imię dać dziecku. Jakie imię dać dziecku? Ja badałem tę sytuację i po wschodniej stronie granicy polskiej, tak, i po zachodniej.
Badania,
tak,
pan robił badania w Estonii,
na Łotwie,
tak?
Tak, i małżeństwa mieszane i teraz aktualnie w Szkocji. A zatem na przykład to jest bardzo poważny problem rodzinnych debat. Jakie imię dać dziecku? Imię to nie jest taka rzecz błaha, ponieważ imię w jakimś sensie zawsze odnosi się do pewnej natury czy do pewnej istoty. Imię ma znaczenie i my chcemy tym imieniem naznaczyć dziecko. Dlatego matka mówi, ja chcę, żebym miał polskie imię, bo jestem Polką i chciałabym, żeby takie imię było pewnym znakiem także jego polskości. Natomiast z drugiej strony pojawiają się inne propozycje. Więc często to jest również na samym początku taka pierwsza kwestia, którą trzeba rozstrzygnąć. Nadanie imienia, czy to będzie konsensus i porozumienie, czy rzeczywiście to imię ma też inne znaczenie, głębszy sens i ono jest także w pewnym sensie związane z narodowością czy z pochodzeniem.
Panie Tomku, wejdę w słowo. Ostatnio w czasie spotkania w audycji Radio Maryja był ksiądz, który pracuje w Rosji. Jeszcze w tej części europejskiej, ale już tak daleko. I podawał przykład, gdzie, bo przecież to był teren zsyłek i niektóre imiona poprzez to już zapomnieli, że byli Polakami gdzieś tam, ale jakaś taka babcia Zofia była. Tak. Nie Sofia, nie jakoś inaczej. Była Zofia i był problem z pochowaniem tej osoby, ponieważ była polskie imię miała, nie miała innego imienia i z tego, co ksiądz mówił, problem był. Na szczęście on tam był jako ksiądz katolicki, bo takie powołanie piękne miał. Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Andrzeja i myślę, że to też jest istotne. Tak, ja byłam zadziwiona tym przykładem.
Miałem do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy każde dziecko miało inny wpis o narodowości w paszporcie. Z tego samego małżeństwa. Jedno od matki, drugie od ojca. A to jest też związane z tym, gdzie to małżeństwo funkcjonuje, bo zawsze w trudniejszej sytuacji jest małżonek, który osiedla się w kraju partnera. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj jest on odseparowany od swojej rodziny, w jakimś sensie
izolowany
od kultury.
Ilościowo siłą jest ta druga rodzina.
I w sensie wpływów od rodziny pochodzenia partnera zawsze jest pod większą presją rodziny pochodzenia partnera, który jest autochtonem,
małżonka,
mieszka na swojej ziemi, w swoim kraju. A zatem często to gdzieś może przybierać postaci takich konfliktów klanowych, czyli między rodami, między rodzinami. I na przykład z jednej strony rodzina mówi, a dlaczego ty dałeś takie imię swojemu dziecku? A druga strona mówi, ale dlaczego ty nie dałeś własnego imienia? Problem jeszcze bardziej się zaostrza, kiedy dziecko zaczyna rosnąć. To jest kwestia pierwsza. Pierwszy język, który dziecko słyszy. Często także to był pewien spór. Dziecko jest jeszcze małe i małżonkowie decydują o tym, w jakim języku będą mówić do dziecka i jakiego pierwszego języka będą uczyć. Dzisiaj ta kwestia jest rozstrzygnięta przez psychologów, ponieważ bilingwalność, czyli dwujęzyczność, jest bardzo dobrym sposobem rozwoju dziecka. Można powiedzieć, jest to podwójna stymulacja mózgu i dzieci znakomicie się rozwijają. Te języki w ogóle nie konfliktują się, nie gryzą się ze sobą. One sobie nie przeszkadzają. Okazuje się, i były takie eksperymenty prowadzone, że te dzieci, które słyszą jednocześnie dwóch języków, lepiej się rozwijają i opanowują równolegle dwa języki nie popełniając błędów gramatycznych w nich, nie mieszając tych języków.
I akcenty,
do dzisiaj psychologowie nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Jak to jest, że te dwa języki na dwutorowo jakby są przyswajane. Ale problem również wyostrza się, kiedy pojawiają się kwestie wychowawcze. Na przykład na kogo wychowywać, kim ma być, jaką kulturę przekazywać. I oczywiście warto tutaj zaznaczyć pewną istotną kwestię, że w przypadku Polaków częściej to kobiety zawierają związki w małżeństwach mieszanych niż mężczyźni. Mężczyźni dużo rzadziej.
To wynika z badań?
Tak. Kobiety częściej z partnerami z Zachodu, Polacy częściej z kobietami ze Wschodu, na przykład z Ukrainkami, Białorusinkami, Rosjankami. To jest pewna specyfika. Natomiast też bardzo ciekawa rzecz, na którą pokazują badania, że jeżeli chodzi o przekazywanie polskiej kultury, polskiego języka i polskiej religii, to częściej to czynią Polki w małżeństwach mieszanych niż mężczyźni. Nawet ostatnio
realizowane kobiety są,
tak,
jakby nie patrzył.
Być może to jest związane z tym, że kobieta ma większy kontakt z dzieckiem, że od maleńkości się nim opiekuje, że mówi do niego w swoim języku. Tak. Mało tego, że poprzez tę silniejszą więź z matką, szczególnie na tym pierwszym etapie rozwoju, jest przekazywana także polska kultura. I no, to jest taki klasyczny, może można powiedzieć, archetyp matki Polki, która przekazuje kulturę polską, polski język, polskie wartości, religię katolicką, co również jest współcześnie zauważalne, na przykład w Wielkiej Brytanii, bo kiedy prowadziłem badanie na terenie Polskiej Szkoły Sobotniej, to nauczyciele zwracali uwagę na ten fakt, że częściej język jest zachowany tam, gdzie w małżeństwie mieszanym Polka jest matką. A więc to są małżeństwa, które wymagają stworzenia wspólnego świata właściwie o dwóch różnych kulturach i niekiedy dochodzi wręcz do zderzenia tych kultur. One są tak różne, one tak trudno dialogują ze sobą, ponieważ no, często brakuje nam informacji, brakuje też tego języka oryginalnego, który potrafi dotrzeć do tych pokładów kulturowych. Że obserwowałem także pewnego rodzaju zjawisko kolonizacji kulturowej. Czyli, że jeden z małżonków chce narzucić, a czasami narzuca własną kulturę drugiej stronie. Często widomym tego znakiem jest przejście na język współmałżonka, ponieważ to jest język domowy, czyli język dominujący i niejako następuje wycofanie się drugiej strony z własnego języka. A więc można powiedzieć, że czasami to też jest taka kwestia jakby porównywania się tych kultur. Która kultura jest wyższa, a która niższa?
No, jeżeli, to poważne tematy są tak, i problemy, które pan pokazuje w tych rodzinach mieszanych, a jest ich przecież dużo.
Jeżeli popatrzymy na przykład na Wielką Brytanię, to często na Polaków patrzy się w taki sposób, a to Europa Środkowa, tak? Że to jacyś Ukraińcy, tak? Wszyscy są z, można powiedzieć, za tego berlińskiego muru, jakąś tam Europą Środkową. To jest jakby przybysz z daleka, który jest na nieco niższym poziomie rozwoju z racji na przykład przeszłości komunizmu, który tam panował przez kilkadziesiąt lat. I to spojrzenie widać również w mediach, w audycjach telewizyjnych, często w takich komunikatach prasowych. A zatem jest tutaj pewien rodzaj też patrzenia takiego nieco z góry, powiedziałbym, na, szczególnie na osoby, które przybywają z krajów byłego bloku komunistycznego. Ale myślę, że to nie tylko jest dotyczy tych różnic, bo oczywiście świat jest bardzo zróżnicowany, bogaty, ale to porównywanie kultur, poszukiwanie tego, co jest wspólne, ale tego, co może jest wyżej, niżej,
wyższe.
Tak, lepsze, gorsze, jest czasami taką, można powiedzieć, płaszczyzną zderzania się kultur w małżeństwie i może generować także różnego rodzaju problemy w funkcjonowaniu małżeństwa i wychowaniu dzieci. A więc można by powiedzieć, w jakim jaki sposób dzisiaj te małżeństwa funkcjonują. Oczywiście pytanie jest o kierunek wychowania dzieci. No, przede wszystkim zapoznawanie Panie z kulturami, Tomku, z językiem.
Może to zostawmy na kolejny temat audycji, bo ja chciałabym, żebyśmy włączyli do naszej rozmowy, do naszego tematu słuchaczy. Dobrze?
Dobrze.
Tak, zostańmy teraz ze słuchaczami na chwilę. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej ten sam numer końcówka 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi końcówka 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer końcówka 66 i oczywiście pozdrawiamy Kanadę i USA, ma nasza audycja z gościem, panem profesorem Tomaszem Biernatem, pracownikiem najpierw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a teraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. I temat małżeństwa mieszane i ich funkcjonowanie. Na tym się zatrzymaliśmy. Panie Tomku, mamy już pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja?
Mamy.
Halo? Halo? Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana. Pana imię możemy poznać?
Andrzej z Sopotu.
Witamy panie Andrzeju. Witamy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Całej załodze radia na czele z ojcem Tadeuszem. Proszę państwa, ja miałbym taką jedną tutaj wątpliwość, czy nie zubożyliśmy, czy nie przeoczamy różnicy, która między małżonkami w małżeństwach mieszanych pojawić się może i ona jest moim zdaniem najgroźniejsza. Polega to na tym, że jeżeli przed chwilą mówiliśmy, prawda, że ludzie z tamtej strony dawnej kurtyny lub z tej strony są inni, jakieś tam braki, może niedorozwinięcie jakieś takie cywilizacyjne, otóż różnice będą na pewno. Te różnice polegają na tym, że świat zachodni jest niesłychanie silnie skoncentrowany na materialistycznym podejściu do życia. Od najmniejszych szczegółów aż po w ogóle filozofię bytu. A świat wschodni oczywiście nie jest idealny, ale jest bardziej skoncentrowany na duchowości. Ja muszę powiedzieć, dam tylko taki przykład, może to nie będzie się podobało. Jak słucham w Polsce muzyki, to jest wielkie święto, jakaś okazja, że na przykład posłucham śpiewów cerkiewnych od strony religijnej patrząc. Jest to coś wzruszającego i pięknego. Znam wielu ludzi, którzy z tamtej strony tą kulturę muzyczną pobrali i pielęgnują. Natomiast ze strony zachodniej monotonia życia kulturowego w dziedzinie muzyki jest porażająca i wcale tego nie są w stanie złagodzić na przykład muzyka krajów trzeciego świata, czy Ameryki Południowej, czy u nas nawet Europy Południowej. Chodzi o to, że to, co się działo w Europie i to, co dzisiaj ciągle dominuje, to jest jeszcze pozostałość po luteranizmie. I ona polega na tym, że człowiek sam tworzy siebie, taki self-made man. Tworzy sam siebie, twoją kulturę, ocenia, co jest dobre. On jest autorytetem w dziedzinie Pisma Świętego, wiary i tak dalej. I wydaje mi się, że warto by było, proszę państwa, zwrócić większą uwagę na te pierwszorzędne różnice, bo dzisiaj one są przysypane tą miałką taką, takim miałkim popiołem tych różnic czysto technicznych, równościowych, takich, no wszystko pod jeden sznurek, pod jeden sztrychulec. Także bardzo bym prosił zwrócenie uwagi, tu mam
Panie Andrzeju, pozwolę sobie przerwać tę pana wypowiedź. Bardzo dziękuję. Znalazł pan jeszcze jeden element do
tak,
tego
podstawowy.
Naszego tematu dzisiaj.
My mówiliśmy tu o małżeństwach mieszanych i analizowaliśmy perspektywę tych różnic etnicznych czy narodowych, także religijnych, ale jeszcze głębszym jest kwestia różnic światopoglądowych i aksjologicznych, które gdzieś tam u podłoża są. I właściwie można powiedzieć, że te różnice światopoglądowe, one są widoczne także w małżeństwach homogenicznych, kiedy różne obrazy świata, systemy wartości także mogą wpływać na sposób funkcjonowania małżeństwa. małżeństwa.
Panie Tomku, bardzo dziękuję za tę dzisiejszą audycję. Już nie mamy czasu na kolejne telefony, ale dziękujemy panu Andrzejowi i wszystkim tym, bardzo którzy dziękujemy. Chcieli dodzwonić się, nie dodzwonili się. Mam nadzieję, że na kolejne spotkania zechcą z nami tutaj spotkać się poprzez właśnie fale, poprzez łącza telefoniczne.
Zapraszamy.
Dzisiaj dziękujemy już bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.